Wnet trwa, a na naszym zegarze godzina 7:16. Z nami jest już pan Andrzej Zawadzki, Lianka. Ja tylko poszukam słuchawek, żeby dobrze pana słyszeć, bo faktycznie jesteśmy teraz także na naszym wideo, także na Skype'ie. Dzień dobry. Tylko że nie słyszę się z panem Liankiem, więc może jeszcze chwila muzyki i zaraz wrócimy do naszej korespondencji. Red Hot Chili Peppers jest na naszej liście, ale może jakiś krótszy utwór i za moment już usłyszymy głos naszego gościa. I tak, drodzy państwo, wracamy już do rozmowy z naszym gościem, pan Andrzej Zawadzki-Lianka. My teraz przechodzimy do naszych tematów. Zaczynamy od relacji między Chinami a państwami Unii Europejskiej. Jakie ważne rozmowy na szczeblu dyplomatycznym? I obawiam się, że wrócimy albo do utworu The Gorillaz, albo do innej piosenki. Mam nadzieję, że już opanujemy te problemy techniczne i w końcu usłyszymy korespondencję pana Andrzeja Zawadzkiego-Lianka. Ja przypomnę, że wszystkie te korespondencje są do znalezienia na naszym portalu www.wnet.fm. Mamy 18 minut po godzinie 7 i za kilka chwil porozmawiamy o Azji. I tak, drodzy państwo, do trzech razy sztuka, ale że tematy ważne, to warto spróbować. Pan Andrzej Zawadzki-Lianka jest z nami i przechodzimy do tematów.
A mianowicie od tego, że w dniu wczorajszym zakończył wizytę komisarz do spraw handlu Unii Europejskiej, pan Władysław Dąbrowski. O tyle chcę poświęcić temu to kilka minut uwagi, dlatego że jest to od pięciu miesięcy wizyta urzędnika Unii Europejskiej na wysokim szczeblu i to odkąd pani Ursula von der Leyen była tutaj z prezydentem Macronem i dość chłodno przyjęta, a z drugiej strony jest to bardzo konkretna wizyta, bo między Unią Europejską a Chinami no, toczy się debata, jeśli można powiedzieć, o zamiarze zmniejszeniu ryzyka połączenia gospodarek Unii Europejskiej i Chin. Więc stąd tutaj jest też. No nie mówiąc o tym, że w stosunku do tego, że Chiny regularnie odwiedzali wysocy urzędnicy administracji amerykańskiej, no to też świadczy, jest to swojego rodzaju wydarzenie. Tym bardziej, że jak powiedziałem, Unia Europejska musi wypracować jakieś rozwiązanie tutaj relacji z Chinami, nowe rozwiązanie. Pan Dąbrowski wziął udział, to było jego główny powód wizyty, 10. Forum Dialogu Gospodarczo-Handlowego między Chinami a Unią Europejską. Spotkał się oczywiście z panem wicepremierem He Lifengiem, który jest odpowiedzialny za sprawy gospodarcze. No i ciekawy miał wykład dla studentów na prestiżowym Uniwersytecie Tsinghua. Ale oczywiście głównym przyczyną tego jego tutaj pobytu było to, że jak tu wypracować te właśnie nowe relacje między Unią a Chinami. Bowiem główne wyzwanie to jest przede wszystkim ten niesłychanie duży deficyt handlowy, który określany jest przecież do ubiegłego roku na blisko 400 miliardów euro. No i co z tym zrobić? Natomiast ja pozwoliłem sobie wybrać parę takich, powiedzmy sobie, określeń, tez i stwierdzeń pana Dąbrowskiego w czasie jego pobytu, żeby to tak w skrócie ująć, a nie rozbijając oficjalnych czy wykładów, czy innych spotkań. A były, moim zdaniem, były to o tyle ciekawe, interesujące, bowiem on w moim odczuciu był bardziej otwarty, bardziej zdecydowany w określeniach niż przedstawiciele dotychczas, jacy odwiedzali tutaj amerykańscy przedstawiciele rządu. I tak na przykład, przede wszystkim on głosił tą tezę, że wezwał do bardziej zrównoważonych stosunków handlowych między Chinami i Unią. No, to uważał, że to one są w dużej nierównowadze. Ale to, co najpierw przykuło uwagę i mediów, i tutejszych zagranicy, że pan Dąbrowski wprost skrytykował chińską politykę wobec wojny w Ukrainie. Uważał, że zachowanie neutralności w tej sprawie, zamiast dołączyć się do Stanów Zjednoczonych, do Europy, w potępieniu oczywiście i sankcjach na Rosję, tak jak to Chiny to robią, no to jest niestety duży błąd. I mało tego, on stwierdził, że ta postawa może nawet w jakimś tam stopniu zaważyć na przyszłych relacjach między Unią Europejską a Chinami. Więc tutaj było to bardzo, bardzo zdecydowanie i bardzo, bym powiedział, bardzo ostre, jak na dyplomata określenie. Było oczywiście też i dodał również to, że Chiny mają za bardzo upolitycznione środowisko biznesowe. Na to też mało który przedstawiciel innych amerykańskich zwraca uwagę. On wręcz powiedział, że to doprowadza do tego, że firmy europejskie mają mniejszą przejrzystość tego środowiska, gdzie działają i nie wiadomo co i jak dalej z tym mają funkcjonować. Szczególnie tu nawet wskazał wręcz na nowe przepisy ustawy o bezpieczeństwie narodowym, o stosunkach zagranicznych czy o zwalczaniu szpiegostwa. Bowiem określił to, że wiele zapisów tych jest niejednoznacznych, niejasnych i mogą być w zasadzie przez chińskie władze dowolnie interpretowane. Więc to jest rzecz, która rzeczywiście też mocno poruszyła tutejsze środowisko. Pan Dąbrowski wskazał też, że Unia Europejska wcale nie zamierza się oddzielić od Chin, czy odgrodzić od Chin. Wręcz będzie, nie chce się nawet ani być samowystarczalna, ani zlikwidować import. Natomiast ostrzegł, że Europa przez taką postawę Chin będzie bardziej asertywna i będzie bardziej musi chronić swoje interesy. choć oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że świat potrzebuje Chin. Ale Chiny też z drugiej strony muszą uważać, że brak tej wzajemnej równości i równych szans powoduje właśnie taką postawę Unii Europejskiej. Stąd ona się właśnie bierze. Unia oczywiście nie chce się bronić według pana Dąbrowskiego przed konkurencją, ale on uważa, twardo stawiał, że konkurencja musi być uczciwa, choć oczywiście Unia potrzebuje silnych Chin, aby rozwiązać wszystkie problemy globalne, nie tylko te własne, ale właśnie, jak to powiedział, transformacji cyfrowej czy właśnie ekologicznej. Natomiast to, co dla niego też było istotne, to wskazanie, że ta Unia będzie musiała w jakiś sposób podjąć jakieś kroki zmierzające do ochrony swojego rynku, rynku swoich państw. No, najnowszy przykład napięcia, do którego się też ustosował on w relacjach Unii-Chiny, to jest właśnie zapowiedź przez panią Ursulę von der Leyen dochodzenia komisji w sprawie cen europejskich, cen chińskich na chińskie samochody i subwencje.
I panie Andrzeju, ja tutaj na moment, bo jeszcze do tych relacji pomiędzy Chinami a Unią Europejską na pewno będziemy wracać w kolejnych korespondencjach, ale w związku z tym, że mamy kilka minutek, a bardzo ważna informacja, już oficjalnie potwierdzona wizyta prezydenta Rosji, Władimira Putina w Chinach. Co o tym się mówi? Tak.
Na ten temat właśnie chciałem zwrócić uwagę, bowiem mniej więcej już od miesiąca były spekulacje, czy on przyjedzie, nie przyjedzie, no bo wiadomo, te wszystkie sprawy wokół niego i wojny i nakazu aresztowania przecież przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, więc to się toczy. Natomiast w tej chwili już jest oficjalnie potwierdzone, że przyjedzie w połowie października, weźmie udział do Chin, weźmie udział w forum poświęconym obchodom dziesięciolecia inicjatywy Jedwabnego Szlaku, czyli jedna droga, jeden pas. No i wiadomo, że i przede wszystkim strona rosyjska liczy, że uzyska dalszą formę pomocy. Czyli powiedzmy sobie, że będzie tutaj pan prezydent Putin jako taki konwojażer, który będzie chciał sprzedać, żeby Chiny go podtrzymały, tą kroplówkę, którą no, nie ma co ukrywać, że przecież są ważnym dla Putina państwem właśnie w tym kontekście. Notabene już wiadomo, że potwierdzeniem tej tezy jest również to, że już też oficjalnie wiadomo, że razem z prezydentem Putinem przylecą szefowie największych koncernów, głównie oczywiście tych gazowo-naftowych i energetycznych. Także no, zobaczymy, czy to rzeczywiście jest jakaś tutaj kolejny krok na drodze do ściślejszej sytuacji Chin, przede wszystkim oczywiście gospodarczej, między tymi dwoma państwami. Ale bez Chin to wiadomo, że Rosja by sobie w ogóle nie poradziła, więc stąd jest tak dużą uwagę przywiązują. No i ja bym jeszcze na zakończenie dodał jedną rzecz, bo wiem, że czas nas goni. Troszeczkę żeśmy przez te techniczne odległości, no jednak Szanghaj od Warszawy jest troszeczkę daleko. No przede wszystkim mamy od piątku jedno z największych świąt tutaj. Nie, to wcale nie narodowe 1 października, ale święto Księżyca, święto środka jesieni, jedności rodziny i oczywiście najlepszych życzeń dla bliskich, znajomych i przyjaciół. Także, ale ja będę oczywiście czuwał, żeby państwu przekazać to, co jest oczywiście najważniejsze, najistotniejsze, co się tutaj dzieje między Chinami i resztą, że tak powiem, świata.
Bo to wszystko faktycznie bardzo istotne, ale świętowanie też jest ważnym elementem życia i trzeba pamiętać o tym, aby też właśnie poświęcić na to trochę czasu, oczywiście w takim zdrowym bilansie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Andrzej Zawadzki-Liang był gościem Poranka Wnet. Ja tylko przypomnę, że te audycje są do wysłuchania na portalu www.wnet.fm. Mamy 7:31. Za chwilę gościem Poranka Wnet będzie Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Ale zanim to rozmowa, to jeszcze chwilę muzyki. Have you ever seen the rain? I Creedence oczywiście, Clearwater przed nami, a my wracamy już za moment.
Piękny świat. Wygraj życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet. 7:34, Poranek Wnet trwa, to już teraz zapowiadana rozmowa. Gościem Poranka Wnet Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także pełnomocnik rządu do spraw CPK. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Bardzo nam miło, że jest pan razem z nami i przechodzimy już chyba do pytania podstawowego. Na jakim etapie jest budowa, co dzieje się z Centralnym Portem Komunikacyjnym?
No, to już jest dobre pytanie, na jakim etapie jest budowa, ponieważ budowa się rozpoczęła. Do tego doszło, do tego wyczekiwanego, publicystycznie tak nazywanego bicia pierwszej łopaty, a mówiąc fachowo, rozpoczęły się przygotowawcze prace budowlane na samym lotnisku. One jeszcze nie są takie może widowiskowe, nie stanowią medialnego obrazka, dlatego że staramy się jak najbardziej odsunąć w czasie, jak najbardziej zminimalizować wywłaszczenia oczywiście za odszkodowaniem, ale nie mniej. Więc na razie prowadzimy pracę tylko na tych gruntach dobrowolnie nabytych, a jest to już ponad 1000 hektarów.
No właśnie, i na terenie inwestycji trwają cały czas wykupy nieruchomości, jak rozumiemy. Mamy już chyba na ten moment ponad 1300 właścicieli, prawie 3600 hektarów, którzy no, podpisali takie umowy, których udało się przekonać, ale co z tymi, którzy czują się pokrzywdzeni?
Nie, tu troszeczkę muszę skorygować. 3600 hektarów i 1300 właścicieli to ci, którzy przystąpili do programu dobrowolnych nabyć. I gdyby oni wszyscy sprzedali, to mielibyśmy gruntów nawet więcej niż potrzeba na budowę pierwszego etapu lotniska. Tak jak mówiłem, kupiliśmy już ponad 1000, a z pozostałymi trwają negocjacje, trwają wyceny. No ten proces postępuje. Więc na ten moment, bo pytanie było, co z tymi, którzy czuły się pokrzywdzeni. No obiektywnie rzecz biorąc, nikt, kto dobrowolnie nie podpisał umowy sprzedaży, czyli jak mu nie odpowiadały warunki, to po prostu jej nie podpisywał, nie przekazał żadnego gruntu, więc no oczywiście poczucie pokrzywdzenia to trochę subiektywne, może ktoś mieć wrażenia wynikające z różnych czynników, ale prawda jest taka, że takich osób obecnie nie ma. Natomiast no przyjdzie ten moment oczywiście wywłaszczenia za odszkodowaniem, tak jak w każdej inwestycji celu publicznego, tak jak w przypadku budowy autostrad, linii kolejowych, linii przesyłu energetycznego, rurociągów i tak dalej. No wszędzie tam, gdzie potrzebny jest jakiś grunt. Ten moment i ta instytucja musi być i tak jest w całej Europie i na całym świecie, no bo wtedy, nie wiem, na przykład właściciel jednej nieruchomości gdzieś pod Łodzią mógłby zablokować budowę autostrady A1 albo autostrady A2, jakby to jeszcze było gdzieś na węźle naraz, no bo wystarczyłaby jedna osoba, która by takiej umowy dobrowolnie zawarła. CPK to, że wprowadziło dobrowolne nabycia, to jest historyczna zmiana. Wcześniej były tylko wywłaszczenia, a teraz nie dość, że jest możliwość tej dobrowolnej sprzedaży, negocjacji, no to jeszcze udało się rozpocząć prace budowlane tylko i wyłącznie na gruntach dobrowolnie nabytych. Ale no, trzeba powiedzieć, oczywiście, moment wywłaszczenia za odszkodowaniem też kiedyś przyjdzie.
Tak, tego można się spodziewać. A co w takim razie w przypadku, no przed nami wybory, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym mówi się jako największej tego typu inwestycji, obecnie najważniejszym projekcie strategicznym. A co w momencie zmiany władzy? Czy obawia się pan minister, że zmiana władzy mogłaby oznaczać koniec albo przystopowanie tego projektu?
No oczywiście jest to realna obawa. Z jednej strony wydaje się to niewyobrażalne, bo na przykład cały szereg projektów w ramach programu inwestycyjnego CPK otrzymał dofinansowanie unijne, które trzeba by w takim przypadku zwracać. Jest wpisane samo lotnisko, węzeł i cały szereg linii kolejowych jest wpisany na transeuropejską sieć transportową TENT, czy tam TNT, jak to woli. Czyli jest poniekąd zobowiązaniem naszym wobec naszych europejskich partnerów, zwłaszcza z Europy Środkowej, że no to będzie taki nasz wkład w tworzenie ogólnoeuropejskiej sieci transportu. Ale z drugiej strony no projekt CPK jest tak zero-jedynkowo konkurencyjny, przede wszystkim z interesem gospodarczym Niemiec. No, wspomnę tylko, że ponad 80% rynku towarów transportowanych drogą lotniczą na potrzeby polskiej gospodarki jest obecnie obsługiwany przez lotniska poza naszymi granicami, głównie niemieckie. No i tu już niestety nie ma, no nie jest to sytuacja negocjowalna, no po prostu albo my sobie odbierzemy ten nasz rynek, albo nie odbierzemy, albo u nas będą miliardy wpływów, biznes, miejsca pracy z tym związane, albo w Niemczech. No więc jak mamy do czynienia z partią co najmniej jedną i każdy wie, o którą chodzi, co najmniej jednym politykiem, dla którego interes niemiecki jest na pierwszym miejscu, no to można się poważnie obawiać, że pomimo niezwykle poważnych reperkusji, pomimo konieczności oddawania setek milionów euro do budżetu europejskiego, pomimo złamania zobowiązań w ramach sieci TENT, pomimo złamania zobowiązań z państwami Europy Środkowej, bo my się przecież łączymy i z Rail Baltica, i z projektem kolei dużych prędkości Grupy Wyszehradzkiej, no to jednak taka decyzja może być podjęta, no bo właśnie interes Niemiec zawsze na pierwszym miejscu.
To tu jeszcze z takich zarzutów, które się pojawiają po stronie opozycji, to, że realizacja tego projektu zniszczy porty regionalne, że ta budowa jakby jest z pogwałceniem wszelkich racjonalnych trendów w rozwoju transportu lotniczego na świecie. Jakby pan się ustosunkował do takich zarzutów?
No, tu przeproszę tu panią redaktor i państwa za ciut grubsze słowo, no ale jest to tak oczywista bzdura. Każde duże państwo europejskie poza Polską ma przynajmniej jeden, a Niemcy nawet dwa duże międzykontynentalne lotniska. I czy w tych państwach nie ma lotnisk regionalnych? Czy nie ma lotnisk regionalnych w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii? dlatego że są tam takie lotniska jak Frankfurt, Monachium, Paryż, Madryt, Barajas czy Heathrow pod Londynem. No nie, no to jest po prostu oczywisty absurd. Natomiast jest też źródło tego absurdu, bo zawsze warto widzieć też interesy, które stoją za pewnymi tezami. Obecnie w Polsce mamy nienormalny system infrastruktury lotniskowej, ponieważ właśnie mamy tylko małe regionalne lotniska, a nie mamy takiego dużego na miarę naszego kraju. Port lotniczy Chopina jest pod tym zdecydowanie za mały, to jest 40 lotnisk w Europie, a to powoduje, że te małe lotniska są wygrywane przez zagraniczne sieci, linie lotnicze, zwłaszcza linie niskokosztowe, a zwłaszcza tą jedną irlandzką, która po prostu zawiera z nimi umowy na takich zasadach, że one dopłacają, de facto dotują, a pośrednio polski podatnik, bo są tak niekorzystne, no bo tak, dla takiego małego lotniska to jest kwestia być albo nie być. Ono musi te warunki przyjąć, bo jak nie dostanie tych połączeń, to nie będzie miał racji bytu. I wprowadzenie dużego, silnego podmiotu, który ten rynek ustabilizuje, uporządkuje, który będzie mógł z zagranicznymi liniami z pozycji siły negocjować i zawierać takie umowy za takie stawki, żeby ten biznes był opłacalny dla obu stron, i dla lotnisk, i dla linii lotniczych, a nie żeby tak jak teraz był super opłacalny dla linii lotniczych, a lotniska, żeby ponosiły straty i de facto te linie dotowały.
To jeszcze na zakończenie, no wspomniał pan w kontekście tego pytania o tym, że większość tych dużych państw, ważnych ośrodków posiada tego typu megalotniska. Jak to wygląda w przypadku Polski? No bo my takiego doświadczenia nie mamy. W jakim stopniu korzystacie państwo, w jakim stopniu korzystamy z ekspertyz, no właśnie, takich krajów, z wiedzy tych, którzy już mają po prostu doświadczenie przy tego typu projektach?
Tu drobna korekta, to nie będzie megalotnisko, bo to są te zarzuty, jakoś megalomanie. No pierwszy etap CPK, ono oczywiście będzie możliwe do rozbudowy, w miarę jak ruch lotniczy będzie rósł. Będzie od razu zaprojektowane tak, żeby, podkreślam, gdyby wystąpiła taka potrzeba, że można byłoby je rozbudować nawet i do 100 milionów pasażerów rocznie. Ale pierwszy etap to 40 milionów pasażerów, czyli to będzie mniej więcej 10. największe lotnisko w Europie. Przypomnę, że Polska jest 5. krajem co do wielkości Unii Europejskiej i mniej więcej 7. w Europie, zależy, czy tam Rosję doliczać do Europy, czy nie. No więc 10. największe lotnisko to nie jest żadne mega lotnisko, to jest duże lotnisko na miarę naszych potrzeb.
Ale nadal takie, które jeszcze w Polsce nie było budowane, więc tego doświadczenia my nie mamy.
Tak jest. No więc korzystamy z tych doświadczeń. Oczywiście no, staramy się budować polskie kompetencje i staramy się, żeby zawsze w różnego rodzaju konsorcjach, które otrzymują kontrakty z CPK, był ten polski komponent, ale nie da się ukryć, że no są całe obszary, w których tych kompetencji dopiero musimy pozyskać. Chociażby, nie wiem, no nasze prognozy rozwoju rynku lotniczego opieramy na analizie IATA, Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych. Liderem konsorcjum projektującego CPK jest Foster, no właściwie największa, najbardziej uznana światowa firma architektoniczna, duże projekty projektująca i, no, i tak dalej, również w dziedzinie wykonawstwa, budowy infrastruktury, bo też polski rynek pod tym względem jest po prostu za płytki. Nie ma zdolności przerobienia aż tak wielkich zamówień i trzeba tutaj moce produkcyjne też pozyskać. No dzięki temu my otrzymujemy najwyższej światowej klasy know-how, wiedzę i zdolności, a z drugiej strony polskie firmy, uczestnicząc w konsorcjach, mogą je absorbować i budować swoje zdolności, z którymi potem będą mogły oferować swoje usługi również poza naszymi granicami.
I myślę, że my jeszcze do tematu Centralnego Portu będziemy powracać także w porankach wnet i na naszej antenie. Ja tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego był gościem Poranka Wnet, pan Marcin Horała. Bardzo serdecznie dziękuję.
I ja bardzo dziękuję.
A ja teraz spoglądam na zegarek, dokładnie godzina 7:44. Poranek Wnet trwa, no to już za kilka chwil czas na sport, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami. 7.48, a zamiast sportu podróż po państwach Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, a to oznacza, że już za moment usłyszymy głos Zbyszka Dąbrowskiego. Trajo. A teraz ten latynowski głos w poranku wnet. Mój, buenos dias.
No, buenos dias. Głos jest mój i być może mojego kota w tle. Przejdźmy, proszę Państwa, do Ameryki Łacińskiej. Kilka takich najciekawszych zagadnień na ten tydzień. Pierwsze to są wybory i prawybory. Przede wszystkim mowa tutaj o prawyborach prezydenckich opozycji w Wenezueli, które będą miały miejsce już za 3 tygodnie, w trzeci weekend października. Wybory bardzo ważne. Myślę, że jeżeli do nich oczywiście dojdzie i zostaną one przeprowadzone w ten sposób, w jaki mają zostać przeprowadzone, czyli w jaki sobie to zaplanowała wenezuelska opozycja, być może będzie to najważniejsze wydarzenie polityczne w całym 2023 roku, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. Przypomnę Państwu tylko, że opozycja wenezuelska wybierać będzie kandydata, który stanie w szranki w przyszłorocznych wyborach prezydenckich z przedstawicielem chavizmu. Czy do tego dojdzie? No, mam nadzieję, że tak, chociaż tutaj rzeczywiście opozycja wenezuelska spotyka się co chwila z bardzo silnymi, może nie represjami, ale z bardzo dużymi szykanami ze strony władz chavistowskich, reżimu chavistowskiego rządzącego Wenezuelą. Przypomnę tylko Państwu, że reżim chavistowski zablokował jedną z najważniejszych stron, która przedstawia kandydatów i ich program, jeżeli chodzi właśnie o opozycję wenezuelską. Te strony zostały przygotowane przez organizacje pozarządowe. Chaviści twierdzą, że są one nielegalne. Z drugiej strony również opozycja wenezuelska nie chce opierać się na Państwowej Komisji Wyborczej. Przygotowała swoją własną komisję. No i reżim tutaj mówi, że jeżeli opozycja ma wybierać swojego kandydata, to tylko przy współpracy z CNE, czyli właśnie Państwową Komisją Wyborczą, która, no powiedzmy sobie szczerze, jest po prostu jednym ze skrzydeł reżimu chavistowskiego. Pewnie więcej szczegółów, proszę Państwa, pojawi się niedługo, a na pewno jeżeli chodzi o same prawybory, będziemy o tym wspominali już za jakieś 2-3 tygodnie, 4 tygodnie, kiedy już, no miejmy nadzieję, że do nich dojdzie. Drugie wybory, proszę Państwa, bardzo ważne, nieco wcześniej, 15 października, będą miały miejsce w Ekwadorze. Przypomnę Państwu, druga tura wyborów prezydenckich w tym kraju. W niej udział bierze dwójka kandydatów. Pani Luisa González, przedstawicielka koreizmu, można tak powiedzieć, kandydatka, nazwijmy to, pseudolewicowa, może bym powiedział tak, przedstawicielka koreizmu, czyli tego ruchu, jakby to powiedzieć, ruchu populistycznego reprezentowanego przez byłego prezydenta kraju Rafaela Correa, który, przypomnę Państwu, obecnie znajduje się na emigracji, oskarżony zresztą o przyjmowanie łapówek, o korupcję. Luisa González, która ostatnio na przykład powiedziała, że marzy jej się taki system polityczny, jaki ma miejsce w Wenezueli, co myślę, że to jedno zdanie znakomicie opisuje politykę kandydatki na prezydenta. Jej kontrkandydatem jest Daniel Noboa z Narodowej Partii Akcji Demokratycznej. Partii takiej, bym powiedział, konserwatywno-liberalnej, czyli generalnie mamy, proszę Państwa, kandydatkę lewicową czy pseudolewicową i kandydata centroprawicowego. Ostatnie sondaże podają, że lekką przewagę, jeżeli chodzi o liczbę głosów, które zostałyby oddane na oboje kandydatów, lekką przewagę ma tutaj Daniel Noboa. No i to jest, przepraszam bardzo, moje zdanie, ale liczę na to, że jednak to on zostanie prezydentem kraju, że Ekwador jednak nie powróci do koreizmu, który po prostu był systemem dla niego bardzo mocno szkodliwym. Wspominając o wyborach prezydenckich, warto również wspomnieć, że Evo Morales, były prezydent Boliwii, zadeklarował chęć wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w 2025 roku, czyli za dwa lata. Przypomnę Państwu, że Evo Morales, który jest w tej chwili głównym przeciwnikiem politycznym obecnego prezydenta kraju, Luisa Arce, mimo że obydwaj politycy de facto wywodzą się z tego samego środowiska, obydwaj panowie przerzucają się kalumniami, oskarżeniami o chęć zniszczenia kraju, o korupcję, o niszczenie gospodarki. Czy Evo Morales stanie do wyborów? Oczywiście zobaczymy za dwa lata. Natomiast już w tej chwili rynki zareagowały na tę deklarację, mianowicie boliwijskie obligacje skarbowe zaczęły spadać. Może jeszcze nie na łeb, na szyję, ale bardzo zanotowało na pewno spektakularny spadek o kilka procent. Mówi się tutaj o poziomie około 7%. I jeszcze dwie informacje, proszę Państwa, na sam koniec. Otóż Panamerykańska Organizacja Zdrowia zdecydowała, że Ameryka Łacińska powinna stać się tą częścią świata, w której produkowane byłyby szczepionki. Mowa tutaj o takich szczepionkach, jak szczepionki podobne do tego, co z czym mieliśmy do czynienia, czy nawet jeszcze mamy do czynienia w przypadku pandemii COVID-19. Jak tutaj wspomina dyrektor Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia, pan Jarbas Barbosa, Ameryka Łacińska po prostu nie może stać postawić się w takiej sytuacji, jaka miała miejsce na początku pandemii, gdzie rzeczywiście ludzie chorowali w setkach tysięcy i umierali w dziesiątkach tysięcy osób. Z drugiej strony również PAHO stawia na zwiększenie dostępu do służby zdrowia w tej części świata, co oczywiście należy odnotować jako bardzo, bardzo pozytywną informację. Tutaj chodzi o to, że mieszkańcy Ameryki Łacińskiej powinni mieć dostęp do służby zdrowia bardziej prewencyjny niż leczniczy, czyli nie w momencie, kiedy już rzeczywiście ta służba, kiedy znajdą się naprawdę w bardzo złym stanie zdrowia, na przykład biorąc pod uwagę choroby nowotworowe, ale właśnie powinno się tutaj tego typu chorobom zabezpieczać. No i proszę Państwa, ostatnia informacja to jest susza w Amazonii. Bardzo niekorzystna informacja. Skąd się wzięła ta susza? Otóż mówi się, proszę Państwa, że są to skutki El Niño na tym obszarze. I jeżeli ta susza przedłuży się, jej skutkami może zostać dotkniętych 500 000 osób. Mówimy tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim o utrudnionym dostępie do wody pitnej, do pożywienia. Weźcie Państwo pod uwagę, że selwa amazońska to jest ten obszar, który no nie tylko odpowiada za jakość powietrza na całym świecie, ale również który żywi, ubiera i daje schronienie setkom tysięcy osób, jeżeli nie więcej, nie większej ilości. I tutaj no, trzeba wspomnieć, że de facto wobec takiego zjawiska jak El Niño, rządy państw Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza te rządy krajów amazońskich, no, są de facto bezsilne. Jedyne, co tutaj można zrobić, no, to po prostu walczyć ze skutkami suszy. Zwłaszcza, że weźcie Państwo pod uwagę, że El Niño w tej chwili już na terenie Ameryki Południowej jest bardzo silną anomalią. W takiej Brazylii, gdzie obecnie mamy, można powiedzieć, do czynienia z miejscową zimą. Temperatury bardzo często przekraczają 30 stopni. Mówi się nawet wręcz o rekordach temperatur, co niestety jest zjawiskiem niekorzystnym, ale zarazem też zjawiskiem bardzo rzadko spotykanym w tej części świata. I to by było ode mnie wszystko. Zapraszam jutro na godzinę 19 na Tres Portres.
I my także oczywiście zapraszamy. To Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tresportres, a także Republika Latina w Radiu Wnet. Mamy godzinę 7.57, poranek Wnet trwa. Za kilka chwil, tuż po godzinie 8 po wiadomościach, pojawi się kolejny gość, poseł Lewicy, profesor Maciej Gdula. To tutaj rozmowa Łukasza Jankowskiego. My jeszcze porozmawiamy dziś o tym dokumencie, który został ujawniony w najnowszym odcinku Reset. Z tego dokumentu wynika, że Donald Tusk przyczynił się do zatrzymania 17 września, dokładnie 13 lat temu, Ahmeda Zakajewa, premiera Czeczeńskiej Republiki Iczkerii. O tym porozmawiamy już z doktorem Maciejem Patrykiem Sadłowskim. I teraz spoglądam na realizatora, to już chyba bez muzyki, Wojciech Piątek, który realizuje poranek Wnet. W takim razie zerkniemy jeszcze na wschodnią grupę Radia Wnet, tuż przed samymi wiadomościami. Rosja będzie próbowała zimą zaatakować infrastrukturę energetyczną Ukrainy, ale Kijów odpowie na ataki Moskwy. O tym poinformował minister obrony Ukrainy w komentarzu dla CNN. Tymczasem dzisiaj o godzinie 5 armia rosyjska uderzyła z lotnictwa w pobliżu Mikołajówki, a także obwodu chersońskiego, o czym poinformował szef administracji wojskowej obwodu chersońskiego. I w nocy doszło do eksplozji w pobliżu lotniska wojskowego Czkałowski na przedmieściach Moskwy. O silnym pożarze piszą obecnie rosyjskie kanały telegramowe. Oficjalnie jeszcze nie ma żadnego komentarza ze strony Kremla, ze strony władz. 7.59 to za kilka chwil Jakub Duszak i wiadomości w Radiu Wnet, a my usłyszymy się tuż po godzinie 8.
Reklama.
Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza.
Podcasty o muzyce, literaturze, malarstwie i innych aspektach kultury. Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Rumunii. Słuchaj w poniedziałki o 17.30 oraz od wtorku do piątku o 18.00 na antenie Radia Wnet, a także na YouTube i Spotify. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Donald Trump znowu winny, orzekł nowojorski sąd. Speaker kanadyjskiej Izby Gmin zapowiedział rezygnację w związku z uhonorowaniem ukraińskiego SS-mana oraz polskie władze ścigały lidera czeczeńskiego rządu na uchodźstwie. Ustalenia Resetu. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Trump winny byłemu prezydentowi zarzuca się nielegalne zawyżanie wartości jego majątku. Sędzia Arthur Engoron z Sądu Stanowego na Manhattanie nakazał unieważnienie certyfikatów biznesowych firmy rodzinnej Trumpa i innych pozwanych. Nałożył też sankcje na jego prawników za przyczynianie się do haniebnego postępowania ich klientów i przedstawienie niedorzecznych argumentów prawnych w trakcie rozprawy. Prokurator generalna Leticia James pozwała Trumpa we wrześniu ubiegłego roku, zarzucając mu oraz jego dorosłym dzieciom i firmie powtarzane przez 10 lat kłamstwa na temat wysokości ich aktywów i majątku netto, aby uzyskać lepsze warunki kredytów bankowych i ubezpieczeń. Trump zapowiedział odwołanie się od tego orzeczenia. Realizacja CPK zniszczy porty lokalne. Ta budowa jest z pogwałceniem wszelkich racjonalnych trendów rozwoju transportu lotniczego na świecie, twierdzi opozycja. To bzdura, odpowiedział w poranku Wnet wiceminister infrastruktury, pełnomocnik do spraw CPK Marcin Chorała.
Obecnie w Polsce mamy nienormalny system infrastruktury lotniskowej, ponieważ właśnie mamy tylko małe regionalne lotniska, a nie mamy takiego dużego na miarę naszego kraju. Port lotniczy Chopina jest pod tym zdecydowanie za mały, to jest 40 lotnisk w Europie, a to powoduje, że te małe lotniska są wygrywane przez zagraniczne sieci, linie lotnicze, zwłaszcza linie niskokosztowe, a zwłaszcza tą jedną irlandzką, która po prostu zawiera z nimi umowy na takich zasadach, że one dopłacają, de facto dotują, a pośrednio polski podatnik.
Mówił wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Speaker kanadyjskiej Izby Gmin Antony Rota zapowiedział, że ustąpi dziś ze stanowiska w związku z uhonorowaniem w parlamencie ukraińskiego weterana dywizji SS Galicen Jarosława Hunki, poinformowała agencja Reutera. Rota składa dymisję pod naciskiem polityków kanadyjskich oraz międzynarodowej opinii publicznej. Wcześniej nie zamierzał ustępować, lecz przepraszał za incydent. W piątek podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie w Ottawie speaker Antony Rota zwrócił się do siedzącego na galerii dla gości 98-letniego Jarosława Hunki i przedstawił go jako ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość z Rosjanami. Na słowa Roty oburzeniem zareagowały m.in. kanadyjskie środowiska żydowskie. Brazylijski portal Forum przypomniał, że poza zabiciem tysięcy Żydów formacja SS Galicen była też odpowiedzialna za zamordowanie tysięcy Polaków. Jednym z najbardziej znanych mordów na Polakach jest masakra w Hucie Pieniackiej. Liczba ofiar tej zbrodni ocenia się na od 700 do 1500 ofiar. Na żądanie Rosji polskie władze ścigały lidera czeczeńskiego rządu na uchodźstwie Achmeda Zakajewa, twierdzą autorzy serialu Reset, powołując się na notatkę MSZ z 2010 roku. W najnowszym odcinku serialu wyemitowanym w TVP Info ujawniono dokument, w którym rosyjski dyplomata oczekuje od Polski stanowczej reakcji na planowany przyjazd Achmeda Zakajewa do naszego kraju. We wrześniu 2010 roku w Pułtusku odbywał się Światowy Kongres Narodu Czeczeńskiego. Pismo w sprawie kongresu skierował do MSZ w marcu 2010 roku ówczesny wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski. Michał Rachoń powiedział, że zgodnie z całą logiką resetu i wbrew temu, w jaki sposób Polska i Polacy od lat podchodzili do czeczeńskiej walki o niepodległość, Radosław Sikorski za pośrednictwem swoich wiceministrów skierował do Zbigniewa Romaszewskiego odpowiedź, w której jasno pisze, że państwo polskie w żaden sposób nie zamierza wesprzeć tej inicjatywy, bo miałoby to spowodować pogorszenie stosunków z Federacją Rosyjską. Liczba ofiar śmiertelnych wybuchów w składzie paliwa, do którego doszło w poniedziałek w stolicy Górskiego Karabachu Stepanakercie, wzrosła do 125. Wcześniej informowano o 20 ofiarach, przekazało Ministerstwo Zdrowia Armenii. Ciała zabitych zostały przetransportowane już z Azerbejdżanu do Armenii. Wciąż nie jest znana przyczyna tragedii. W poniedziałek tuż po wybuchu informowano jedynie o ponad 200 rannych, zaznaczając, że większość z nich jest w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i że osoby te powinny zostać przetransportowane do szpitali poza enklawą, ponieważ w Górskim Karabachu nie ma do tego odpowiedniej infrastruktury.
Prognoza pogody.
Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 stopni miejscami na wybrzeżu do 26-27 stopni na pozostałym obszarze kraju.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Grzegorz Krychowiak kończy karierę w reprezentacji Polski. W swoich mediach społecznościowych piłkarz poinformował, że nie zagra więcej dla Polski. Jest po rozmowie z selekcjonerem Michałem Probierzem, co przyspieszyło tę decyzję. Polski Związek Piłki Nożnej z kolei poinformował, że Krycha może liczyć na mecz pożegnalny. Krychowiak to stukrotny reprezentant kraju. Debiutował w 2008 roku przeciwko Serbii. Świetnie grał podczas Mistrzostw Europy 2016. Obecnie występuje w klubie z Arabii Saudyjskiej Abhal, a więc Krychowiak już poza kadrą. Tymczasem Robert Lewandowski cały czas jest w bardzo dobrej formie. Mecz przeciwko Majorce na wyjeździe zaczął na ławce rezerwowych, ale wszedł w 58 minucie i naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Między innymi to dzięki niemu Barcelona strzeliła gola dającego remis 2-2. Przepuścił piłkę, którą posłał w pole karne Rafinha bardzo sprytnie między nogami. Dopadł do niej Fermín López i strzelił gola. Polak pokazał całą swoją jakość i inteligencję, napisała hiszpańska Marca. Majorka jeszcze miała bardzo dobrą szansę w 97 minucie. Lorin zmarnował ją, tak więc Majorka Barcelona 2-2. Tymczasem Arkadiusz Milik strzela swojego gola dla Juventusu. Jego Juventus wygrywa w meczu zaległym Ligi Włoskiej z Lecce 1-0. Tymczasem kilka bardzo ciekawych meczów w Pucharze Polski, dokładnie w 1/32 rozgrywek nazywanych turniejem tysiąca drużyn. Jagiellonia pokonała Śląsk Wrocław 2-0. Piękne bramki. Najpierw Nene, bardzo z daleka, precyzyjne uderzenia, później Jesus Imaz, a więc lider Ekstraklasy wyeliminowany przez Jagę, która też ma bardzo dobry sezon. Concordia Knurów przegrywa z Widzewem u siebie 0-4. Podobnie jak Wieczysta Kraków, którą prowadzi Sławomir Peszko, uległa 0-4 Piastowi Gliwice. Wisła Puławy wygrała z Chrobrym Głogów 3-1, a Polonia Warszawa na wyjeździe w Częstochowie pokonała Skrę 3-1. 3-2. Dziś najciekawiej zapowiada się mecz GKS Katowice, Górnik Zabrze. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
Wiadomości sportowe.
Reklama. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać.
Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
To Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście, za chwilę będzie wywiad Wnet. Państwo słuchają Radia Wnet na falach FM, także w Krakowie 95,2 FM, ale także w internecie www.wnet.fm i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8:12.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na wywiad Wnet.
Wywiad Wnet.
A w studio profesor Maciej Gdula, socjolog, poseł, kandydat na posła z Krakowa, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy Nowa Lewica, jak jest właściwie, jak się nazywacie?
Nowa Lewica, ale komitet jest, ma w logo Lewica.
Lewica, właśnie tak zapamiętałem.
Krócej.
No dobrze, tu już mamy nazewnictwo za sobą. Jak ta kampania, zdaniem pana profesora, wygląda?
Trochę jest tak, że zrobię zastrzeżenie na początek. No i ja prowadzę kampanię, więc to jest dużo, no to jest zupełnie odrębne doświadczenie niż ktoś, kto obserwuje kampanię z zewnątrz, ktoś, kto się przygląda kampanii. Ja dużo jestem na ulicy i mam taki odgląd, powiedzmy, ze strony chodnika.
Krakowskiego chodnika.
Tak, oczywiście krakowskiego chodnika.
I jak wygląda ten krakowski chodnik?
Pierwsze przekonanie to takie, że jest mniej napięcia niż było w 2019 roku, mniej agresji. Ja się spotkam z mniejszą liczbą takich napadów i obelg, bluzgów niż 4 lata temu. Jednocześnie spotykam się ze sporą taką liczbą wyrazów sympatii. Nie zawsze od wyborców lewicy, także od wyborców Platformy Obywatelskiej. To też jest też jakby świadczy o jakimś tam
zbliżeniu.
Jednak takim zbliżeniu albo
i
takim poczuciu, że
pytaniu,
tu nie ma jakiejś konfrontacji.
Nie ma konfrontacji.
Mocnej.
Jest pytanie, to w takim wypadku, skoro nie ma konfrontacji, może pójdźmy krok dalej, po co w ogóle Lewica, skoro wy tak się z Platformą lubicie, tak wasi elektoraty się lubią, to w ogóle po co wy jesteście?
No, to, że istnieje przekonanie o konieczności współpracy na opozycji, zresztą nie tylko z Platformą, ale też z Trzecią Drogą, to nie znaczy, że się w niczym nie różnimy, no jednak
Marek
wczoraj
Sawicki powiedział, że bliżej mu do Konfederacji niż do Lewicy, więc wydaje mi się, że jest częścią trzeciej.
Tak, Marek Sawicki, tak. Myślę, że to jest element jego kampanii, żeby tak trochę pokazać, jak bliski jest konserwatywnemu ludowi.
A tak naprawdę
ludowi
w sercu jest bliżej bliższy Lewicy?
Nie wiem, myślę, że z Markiem Sawickim w wielu kwestiach byśmy się na pewno dogadali.
Z Ryszardem
też nie
Petru?
Oczywiście, jeżeli zaczniemy każdego z nich rozpatrywać z osobna, to się będzie wydawało, że to się w ogóle nie złoży, nie złoży
ja
się w rząd.
Z Markiem Sawickim jednak się porozumiecie sobie historii i nie wiem, dziedzictwa żołnierzy wyklętych, których on jest przodkiem, bo jego ojciec i dziadek byli zaangażowani w podziemie niepodległościowe, tu się pan zgodzi, a z Ryszardem Petru pan się zgodzi o podatkach i ekonomii. Ze wszystkim się, ze wszystkim zgodzicie, tak?
Jest tak, że no nie dajmy się zwariować. Zjednoczona Prawica nie jest jednorodna. Tak?
Znaczy, ale wydaje mi się, że tam różnice są znacznie mniejsze.
No, jednak pamiętam, jakie były perypetie w przypadku Piątki dla Zwierząt. Tak? Nastąpił naprawdę
duże
zdarzenie.
Podział, to
no, cały czas jesteśmy ofiarami i pan redaktor, i my wszyscy. braku KPO. No przecież to się bierze z konfliktu bardzo ostrego, bardzo brutalnego między suwerenną Polską a PiS-em, jeżeli chodzi o pozyskanie tych środków
nie wiem, czy
stosunek
się
do Unii Europejskiej.
Ofiarą albo w ogóle czuje się ofiarą Unii Europejskiej, to o Unii jeszcze porozmawiamy.
Ale na razie tak jest. Chciałbym powiedzieć, nie dostał pan pieniędzy, swoich 32 miliardów euro.
Nie wiem, czy tylko moich. No, nie wiem, co miałbym
między
zrobić.
Między innymi pana redaktora.
Nawet nie wiem, czy chciałbym mieć tyle pieniędzy, bo Bóg wie, co by się stało z moją osobowością, gdybym tyle miał na koncie. Wolałbym tego może nie sprawdzać.
Tak, pieniądze i władza to są niebezpieczne rzeczy dla osobowości.
Dlatego może lepiej trzymać polityków, a może nie, może lepiej, żeby politycy jednak mieli jakiś wpływ na decyzje, a nie biurokraci z Unii Europejskiej, ale do tego jeszcze przejdziemy. No dobrze, ta Platforma mnie interesuje. Czyli dlaczego stać na pana, a nie na Aleksandra Miszalskiego z Platformy? Jest tak samo lewicowy jak pan, tylko ma większe szanse, żeby rządzić.
No nie, nie jest tak samo lewicowy. To
jak
z pewnością...
jest studio, aborcja, nie aborcja, LGBT, wszystko na sztandarach, tęczowy sztandar powiewa.
A to dobrze, że pan zapytał, bo wczoraj była debata w Krak Biznesie. Na tej debacie rozmawialiśmy o kwestiach związanych z gospodarką. Jednak różnimy się po pierwsze, na przykład jeżeli chodzi o handel w niedzielę. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli mają być tutaj jakieś zmiany, to one muszą być wynegocjowane ze związkami zawodowymi. A też część przedsiębiorców mówi.
To są didaskalia.
Nie są to didaskalia. To jest
ważny temat dla pracowników dużych sieci handlowych. Owszem, ale to nie jest ogólnospołeczny problem, ogólnospołeczny problem.
Coś. Ja też jestem zwolennikiem bezwzględnego utrzymania 500+.
800 za chwilę.
Być może 800, no ale raczej, znaczy to jest prawda, że PiS podwyższył, ale tak, żeby to było w tak bezpiecznym dystansie czasowym, ale oczywiście waloryzacja tego
świadczenia
bo ten rok jest
trudny, przyszły też nie będzie łatwy.
Jest istotna, znaczy no to przecież to 500+ wprowadzone w 2015 roku, no to już nie jest to samo 500+.
Jasne,
dzisiaj,
ale Donald Tusk mówi 500+ już miało być od 1 czerwca, a z kolei trzecia droga mówi ustami jednego z swoich liderów, Michała Kobosi, może zlikwidować taką sytuację.
No właśnie, no, to jest moim zdaniem dowód na to, że się bardzo różnimy. Znaczy Lewica jest nie tylko gwarantem tego, że na przykład będziemy się upominać o zmiany, jeżeli chodzi na przykład o relacje państwo-kościół. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład utrzymać fundusz kościelny albo żeby finansowanie publiczne dla lekcji religii w szkole było zachowane. Znaczy to jest jakieś takie absolutne minimum. Natomiast Lewica jest także gwarantem tego, że rozwiązania socjalne będą utrzymane, bo w ogóle pomysł taki, że można opowiadać o tym, że wszystko utrzymamy, a później wszystko zlikwidować, no jest jakimś absurdalnym pomysłem politycznym.
Ale może Donald Tusk tak planuje, są takie głosy, że tak to właśnie będzie, że jeżeli Donald Tusk będzie premierem, to wygłosi liberalne expose, budżet w ruinie, gospodarka się sypie, trzeba zaciskać pasa. I co wtedy zrobi Lewica?
Jest oczywiście jasne, że...
Znam jednego kandydata Lewicy, nie powiem jego nazwiska, bo to może mu zaszkodzić, który powiedział, ja do rządu z Tuskiem nie wejdę. Powiedział to poza anteną, na antenie nie mógł tego powiedzieć, a pan na antenie co powie?
To jest dziwna deklaracja, dziwi mnie, bo startuje się w wyborach po to, żeby jednak przejąć władzę, żeby móc realizować swój...
Tak,
ale też,
ale
żeby móc
to,
realizować
żeby,
swój program.
Żeby dać tą władzę liberałom?
Tak, dlatego Lewica idzie z jasnym programem. Na przykład mamy bardzo nieliberalny i odrębny od innych wszystkich partii, także PiS-u, bo PiS ma liberalny w tym względzie program budowy mieszkań. PiS obniża tylko kredyty, dopłaca bankom i deweloperom. My mówimy, muszą być budowane społeczne mieszkania na wynajem. To jest nasze credo, jeżeli chodzi o mieszkania.
I przekona pan Donalda Tuska?
Znaczy z tego w ogóle nie ma opcji, żeby zrezygnować. Znaczy to jeżeli jest
ale
tak,
Donald Tusk tego nie ma w programie. Jeżeli tego nie wpisze, no, to nie będzie rządu z Lewicą?
Donald Tusk, gdyby miał sam wygrać wybory, to miałby dzisiaj 45%.
Nie będzie tyle miał, nie wygra.
27%. Więc jeżeli jest jakaś w ogóle mowa o
wiatrach, będzie musiał
wygranej,
z wami i z trzecią drogą.
No właśnie, znaczy jeżeli jest jakaś opcja, żeby odsunąć PiS od władzy, to tylko w tym triumviracie. Jasne. Tylko ten triumvirat może odsunąć
PiS od władzy. A kto będzie w nim grał Cezara i wykończy pozostałych? Donald Tusk.
Wiem, że odwołanie się do historii Rzymu jest, tak wiąże się z tymi wszystkimi, tym nawisem rozkładu triumviratu. No, skończyło się cesarstwem, można powiedzieć, w dłuższej perspektywie.
Nie wiem, czy lewica jest za cesarstwem.
No, musimy kontekst uwzględniać. Na pewno Rzym był wielką cywilizacją, to bez dwóch zdań.
No dobrze, ale Donald Tusk najpierw wykańczał wszystkie triumviraty we własnej partii, teraz was wykończy.
Powiem tak, na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że także wyborcy decydują o tym, że to mają być trzy partie, że to mają być trzy opcje, że widzą różnice między tymi partiami i w programach, ale też w wiarygodności. No, jeżeli dzisiaj ktoś mówi, że będzie walczył o liberalizację prawa aborcyjnego, a jednocześnie nie wiem, o 10 lat temu miał inne zdanie, no to jest mniej wiarygodne, chociaż ja się z tego cieszę, z tych deklaracji, ale jest mniej wiarygodny od kogoś, kto walczył o to przez całe życie, jak działaczki na rzecz praw kobiet.
Tu jest przesunięcie Platformy w lewo, ale Maciej Gdula naszym gościem, tylko przypomnę, kandydat lewicy, lider, tak? Lider listy krakowskiej. Tak, czy tam ktoś pana wyprzedził? Nie, tak, nie udało się nikomu.
Pierwsze miejsce
w Krakowie. Lewicy.
Wielka odpowiedzialność.
To zaraz też może o niej trochę powiemy. Ale przed Platforma w kwestii imigrantów to mówi językiem Prawa i Sprawiedliwości z roku 15-16.
No i
widział pan te spoty?
Widziałem. Też publicznie deklarowałem, że to jest niedopuszczalne, żeby w ten sposób mówić o migrantach, żeby nimi straszyć. Tak nie powinna robić demokratyczna partia.
Nagle się okazuje, że to bardziej lewicowa jest chyba PiS względem migrantów. Nie jest tak bardzo...
Nie wiem, czy rozdawanie wiz za pieniądze jest bardzo lewicowe.
To za wizę zawsze trzeba zapłacić w tym sensie. To nie jest proces darmowy nigdzie.
Ale oficjalnie, panie redaktorze, a nie pod stołem. No to nie było w ogóle lewicowe.
No tak,
i PiS też straszy migrantami. Znaczy PiS ma taką politykę pełną hipokryzji. Z jednej strony przyznaje wizy, znaczy oprócz tego, że sprzedają wizy, to przyznają wizy, a z drugiej strony straszą
Przede wszystkim przyznają,
migrantami.
Tak? No bo
I trzeba to robić, oczywiście.
Dobrze wie, że tutaj jest poziom hipokryzji jest duży w tej aferze, no bo afera jest, a i owszem, ale chyba jej rozmiar nie jest jakiś gargantuiczny.
No, to przyznamy, nie wiemy, jaki jest rozmiar. Nie wiemy.
Nie wiemy też, jaki jest rozmiar potencjalny afer w lewicy. No. Czego nie wiemy, tego nie wiemy.
Nie, no ale 350 tysięcy
wiz wydanych
pracowniczych
za dużo?
W 2022. 250, o ile pamiętam, ale z głowy cytuję, w pierwszym półroczu tego roku. Czy za dużo? Jest tak, że mamy katastrofę demograficzną w Polsce. To już jest.
Jak
to nie
lewica
jest, że
będzie rządzić,
kiedyś i tak dalej.
To powie Tuskowi, także... premierowi, zmniejsz te wizy, znacznie mniej tych migrantów puszczaj.
Nie, dzisiaj każdy nowy rząd będzie musiał sprowadzać pracowników z zagranicy, bo jeżeli tego nie będzie robić, to Polska się nie będzie rozwijać, nie będzie miał kto płacić składek.
Donald
dzisiaj
Tusk
polscy
nas
emeryci...
oszukuje, mówiąc, że nie wpuści. No bo
wie
Tusk,
pan, panie redaktorze,
Ja wiem, co mówi Tusk.
Szczęście, że ja nie muszę się tłumaczyć z Donalda Tuska. Niech to robią politycy Platformy. Gdybym chciał wstąpić do Platformy, to bym to zrobił. Nigdy tego nie zrobię.
Ale wstąpił pan do triumviratu, więc jednocześnie zaadoptował pan politycznie Donalda Tuska i warto się tłumaczyć.
Nie, myślę, że triumvirat ma szansę odsunąć PiS od władzy, ale go jeszcze w tym sensie formalnie nie ma.
A ma szansę realnie i sprawnie rządzić?
Moim zdaniem tak, ale to jest też kwestia umowy koalicyjnej, tak?
Cofnąłem naszą rozmowę o krok wstecz, chciałem pójść do tych migrantów. No dobrze, PiS ich wpuszcza, Platforma ma zdanie naprawdę, jak się przejrzy to, co mówiła, to mówili politycy Platformy w roku 15, a teraz, no to oni przyjęli, czyli de facto przyznali rację tym samym Prawu i Sprawiedliwości, że migracja to zagrożenie, a nie szansa. Pan poseł, jak to rozumie?
Migracja jest koniecznością. Nie jest tak, że możemy nie mieć migrantów. No wyobraźmy sobie, że milion ludzi, obcokrajowców, którzy pracują w Polsce, jutro wyjeżdża i przestają wpływać składki do ZUS-u z ich pracy. Ciekawe, z czego byśmy, jakbyśmy zasypali tę dziurę. Jakby funkcjonowały firmy, które korzystają z pracy tych ludzi. Po prostu niezależnie od tego, co mówią te duże partie, bo i PiS i Platforma tutaj moim zdaniem grają w taką bardzo brudną, populistyczną, cyniczną grę.
PiS mówi jasno, jesteśmy przeciwko nielegalnej migracji, jesteśmy za legalną.
To się miesza oczywiście. Nielegalna migracja, to jest też takie sformułowanie, na przykład relokacja nie dotyczy nielegalnych migrantów, tylko dotyczyć ma ludzi, którzy dostaną wstępne papiery
na narracja Platformy jest taka,
bycie uchodźcą.
Że wpuszczamy tych, którzy zapłacili KGB i przemysł pamiętnikom stają na granicy polsko-białoruskiej, ale nie wpuszczamy tych, którzy się pojawią u nas w konsulacie, będą chcieli legalnie wypełnić wizę sami albo poprzez pośredników, bo tak z reguły jest łatwiej.
Politycy tych dwóch dużych partii straszą migracją, straszą napływem osób z innych krajów. To jest moim zdaniem płytkie, to jest niebezpieczne, bo to się może odbić na tych ludziach, którzy już w Polsce są, mają, mówią z innym akcentem, mają inny kolor skóry niż większość Polaków, więc to jest niebezpieczne. I tak naprawdę PiS straszy Europą Zachodnią, mówi, ach, tutaj Europa Zachodnia popełniła błędy, sprowadziła tylu migrantów, a ja mówię, robicie to samo, dokładnie to samo. Sprowadzacie ludzi i uważacie, że oni przyjeżdżają tylko do pracy, na chwilę, na moment, na parę miesięcy i zaraz ich nie będzie. Otóż nie. Ci ludzie, jak zakorzenią się w Polsce, będą tu chcieli zostać. Trzeba politykę integracji robić, a nie straszyć tych
ludzi. Może jest tak, że pan profesor Lewica też zmienia zdanie, czy widok ulic Paryża, Lyonu, Marsylii, Mediolanu jest lepszy teraz, czy lepszy był 20 lat temu? Migracja wpłynęła na poprawę, czy pogorszenie warunków życia w Europie Zachodniej?
Migracja jest procesem, który tam zachodził od lat 60. Przynajmniej, więc dzisiaj, jeżeli ktoś zamieszki, to ogląda nie zamieszki migrantów, tylko zamieszki dzieci migrantów, jasne, albo wnuków migrantów nawet z lat 60.
Czasami tak się zdarza. Polityka zagrała, czy nie? Czy polityka migracyjna z zachodu Europy Zachodniej się sprawdziła, czy się nie sprawdziła, panie pośle?
To jest bardzo jakby rozległe pytanie. Dzisiaj tak naprawdę, no, w tym sensie zaczynamy o trochę taką...
Radio słuchacze nie widzą, ale na YouTube widzą, że ja przewróciłem. No jest, jest skomplikowana, ale trzeba dać odpowiedź.
Jest skomplikowana, ale weźmy
teoria
sytuację...
Teoria zjedności też jest skomplikowana, a ma proste rozwiązanie.
Weźmy sytuację Polski. Dzisiaj to nie jest pytanie czy migracja, czy nie migracja, tylko pytanie, jaka migracja? To jest dzisiaj pytanie. I inne stawianie sprawy jest po prostu mydleniem ludziom oczu. Naprawdę. Po prostu nie ma innej opcji. Katastrofa demograficzna, która wynika też z rządów PiSu, z likwidacji in vitro, z krachu budowy nowych mieszkań itd., itd.
No akurat zapisów nowych mieszkań powstało dość dużo,
ale nie z programu Mieszkanie Plus. Więc to jest porażka tego rządu. Więc tutaj trzeba stworzyć dobrą politykę migracyjną. I ja mam wrażenie, że Polska ma na to szansę, bo na przykład Polska nie ma wielkiej tradycji rasizmu. Jest jakiś rasizm taki odruchowy, ale my nie byliśmy mocarstwem kolonialnym rzeczywiście i nie mieliśmy rasizmu jako ideologii narodowej. Tak, więc to,
jasne,
to jest jakaś szansa dla nas. Ja na przykład uważam, że tutaj Polska ma szansę być bliżej Kanady niż Francji na przykład.
To panie profesorze, przejdźmy do tej Unii Europejskiej. Panie pośle,
polityce integracji.
Maciej Gdula, kwestia relokacji. Chyba w latarniku wyborczym państwo odpowiedzieli jako komitet, że są za mechanizmem relokacji.
No to jest tak. Mechanizm relokacji został stworzony po to, żeby rozwiązać problem nadmiernej migracji do Unii Europejskiej, także nielegalnej.
A rozwiąże?
Czy rozwiąże? No jest jakąś tam odpowiedzią.
Giorgia Meloni jest dość sceptyczna, a to Włochy się mierzą z największą falą migracyjną.
Ale Giorgia Meloni jest wielką orędowniczką systemu relokacji. Nie dlatego, że to pozwoli.
Powiedziała, że trzeba zatrzymać falę, a nie ją rozwozić. To jest cytat z Giorgia Meloni sprzed 6 dni. Dosłowne, bo dużo go pamiętam.
To jest, odwołam się do tego, co było na granicy z Białorusią. Nie jest tak, że należy robić jedną rzecz. Należy i ludzi sprawdzać, i przecinać szlaki migracyjne, i prowadzić politykę wpływu tam, gdzie ludzie decydują się na migrowanie. Więc na przykład w Syrii, tak w Iraku i tak dalej. Tutaj jest podobnie. Trzeba walczyć z mafiami, trzeba wzmacniać kontrolę granic, trzeba pomagać ludziom tam na miejscu. Trzeba rozwozić też tych, którzy... Oczywiście, że tak, bo to jest ryzyko. Przede wszystkim taka podróż przez Morze Śródziemne jest wielkim ryzykiem. Morze Śródziemne jest cmentarzem. Tutaj akurat papież ma rację.
A czy jest cmentarzem, czy jest ryzykiem także dla Europy?
Jak każda taka sytuacja związana z nieregulowanym napływem jest jakimś ryzykiem, ale to ryzyko jesteśmy w stanie unieść. No, ten mechanizm relokacji, on jest kontrowersyjny z punktu widzenia praw człowieka na przykład, bo oprócz tego, że są relokowani ci, którzy mają szansę na azyl, na bycie uznanym za uchodźców,
to
są tacy, których się będzie wydalać do krajów trzecich, nie do tych, z których przyjechali. Tylko jak ktoś przyjechał z Konga, a zostanie wydalony do Maroka.
Albo do Tunez.
No i to jest albo do Tunezji. To jest bardzo kontrowersyjny
pomysł. A jak rozwiązać ten szkopuł, który podnosimy w Polsce od tam roku 14 czy 15, zwłaszcza polska prawica? Co zrobić z tymi, którzy do nas przyjadą, a wcale w Polsce być nie chcą?
Moim zdaniem, nie wiem, ja tak...
Teraz Niemcy mają nam oddać, bo twierdzą, że przez nas przeszły 3000 migrantów i nas do nas odwiozą. I co my mamy z tymi ludźmi zrobić, panie profesorze?
Ja mam taką perspektywę dość
polską. Pan ma kamienicę
w
Warszawie, więc
tak,
można...
cztery kamienice.
Nie, no to jedną, czy cztery.
Jedno mieszkanie mam, w którym mieszkam. To jest, jakaś... musi pan sprawdzić, panie redaktorze.
Sprawdzę to po prostu.
To jest jakaś taka legenda o mnie. Naprawdę. Mam jedno mieszkanie, w którym mieszkam.
Czyli
oprócz tego mam
ulokuj.
Inne nieruchomości, ale to nie są mieszkania. Natomiast
użytkowe.
Co zrobić z tymi, którzy przyjadą? Ja mam taką, przyznam, polską perspektywę, taką dość pragmatyczną, praktyczną. No co z tego, że przywieziemy tutaj tych ludzi? Czy my ich tutaj jesteśmy w stanie utrzymać? To przecież nie zamkniemy ich w obozie, to jest jasne. Jak nam Niemcy powiedzą, czy jakakolwiek inna instytucja, zbudujcie obozy, to my im powiemy, sami se zbudujcie u siebie.
No dobrze,
jak
to
chcecie
co
tych
zrobić?
Ludzi tak męczyć? My się na to nigdy nie zgodzimy, żeby... część z nich będzie chciała zostać, będzie chciała prowadzić biznesy, będzie chciała pracować w Polsce.
Ale to nie wiem, czy pan poseł zdaje sobie sprawę, że właśnie wysadził
po
powietrze. I w kosmos cały pomysł relokacji de facto.
Możemy robić tak, że stwarzać tym ludziom relokowanym dobre warunki. Przecież to widać, że my potrzebujemy ludzi do pracy, także w Polsce. Dla nas problemem, to co się pojawia w relacjach z Niemcami, to jest rzeczywiście jakiś problem, bo my ludzi bierzemy do Polski, dajemy im wizy pracownicze, a oni tu nie chcą zostać, tak? Tylko wyjeżdżają. No to jakby musimy im stworzyć tutaj lepsze warunki. I to jest nie tylko płaca, chociaż to też, ale też warunki pracy, to jest też mieszkanie, to jest kwestia nauki języka, kwestia dobrej szkoły i tak dalej, i tak dalej.
I teraz pana wyborca powie, to może najpierw zapewnijmy to Polakom, a potem migrantom, tak pewnie odpowie wielu wyborców.
Polaków
nie wiem, czy lewicy...
Nie trzeba uczyć języka polskiego.
O, niektórym mogłoby
się przydać. Zgadzam się, oczywiście. Na przykład zapewnienie wszystkim mieszkania. Tak, ale to jest polityka, którą musimy prowadzić w ogóle w Polsce. Budować mieszkania społeczne na wynajem.
To jeszcze kwestia zamknięcia granic. Szukałem przed wywiadem tej informacji, czy Berlin już podjął tą decyzję o wprowadzeniu kontroli paszportowej, czy w ogóle kontroli na kilku przejściach granicznych z Polską i z Czechami. Nie znalazłem jej. Była taka plotka wczoraj, portal Politico napisał, że taka decyzja dzisiaj przyjdzie. Co ona oznacza? Oznacza jakąś klęskę polityki PiSu, czy klęskę Europy?
No pokazuje, że w każdym kraju polityka bezpieczeństwa, polityka migracji jest gorącym tematem, no i politycy wykorzystują ten temat, żeby też zdobyć poparcie, budować się, pokazać ludziom, że dbają o ich bezpieczeństwo. No jest mniej więcej, no ja bym z tego nie robił wielkiej afery, no jest, dzieją się podobne rzeczy jak we Włoszech, we Francji, czy w Polsce.
No bo Niemcy też zamknęły ruch dla Włoch, chociaż granicy nie mają, no ale nie wpuszczają ludzi, Francja też zamknęła dla Włoch, czy powiedziała kontrolę na granicy, bo Platforma powie, że to jest wyprowadzenie Polski z grupy ze strefy Schengen i to jest upadek Rzeczpospolitej. Propaganda czy prawda?
Ja bym był tutaj ostrożny, bo też mówienie o tym, że takie ciągłe straszenie tym, co się ma wydarzyć, moim zdaniem nie buduje takiego poczucia, że można sytuację łatwo uzdrowić, idąc na wybory. Dla mnie to jest głównym problemem w takiej polityce. Ludzie mają poczucie, że problemy w ogóle są tak głębokie, że nie rozwiąże ich na przykład akt głosowania. W moim przekonaniu jest w stanie rozwiązać właśnie jakby różne problemy. I jeżeli chodzi o migrację, jest tak, że to jest oczywista reakcja na tę aferę wizową. No jeżeli Niemcy
proporcjonalne?
No, moim zdaniem pewnie trochę przesadzona, chociaż Niemcy też widzą, że jest napływ imigrantów nielegalnych także przez Litwę.
Od paru tygodni, a dopiero teraz rząd reaguje, czyli szlak bałkański, który zrobił sobie odnogę przez Słowację na Polskę i z Polski do Niemiec.
Tak,
to jest ruch migracyjny, niezwiązany w ogóle z wizami oczywiście.
No i tutaj oczywiście, że trzeba to kontrolować. Ja nie byłem zwolennikiem budowy płotu na granicy. Nie byłem zwolennikiem tej polityki uważam, że ta polityka pushbacku
jest kontroli na granicy polsko-słowackiej.
Oczywiście każde państwo musi kontrolować swoje granice. Znaczy nie może być tak, że ludzie wjeżdżają swobodnie, przekraczają granice, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jacy ludzie, nie wiadomo z jaką przeszłością, także być może terrorystyczną. Znaczy tutaj nikt nie jest naiwny. To, że ktoś ma nastawienie humanitarne i przyjmuje perspektywę ochrony praw człowieka, no to nie znaczy, że jest za tym, żeby otwierać szeroko drzwi, tutaj krzyczeć zapraszamy wszystkich.
Czyli jak rozumiem, że Lewica będzie rządzić, to te kontrole na granicy polsko-słowackiej, dopóki ten szlak jest aktywny, będą utrzymane?
Trzeba kontrolować ruch migracyjny, to bez wątpienia. Tak, znaczy to jest jedno z narzędzi. Moim zdaniem narzędzie, którego się powinno używać w ostatnim ruchu, bo to jest też dowód na to, że jest jakaś porażka Unii Europejskiej. Jednak otwarte granice to jest symbol Unii Europejskiej.
A teraz strefa Schengen trochę się rozwodzi w szwach. Ostatnie pytanie o Unię Europejską. Nie wiem, czy pan poseł tak miał chwilę, żeby zerknąć na ten plan reformy Unii Europejskiej, które przygotowały think tanki związane z rządami francuskim i niemieckim.
Przyznam, że nie zdążyłem. Zrobię to na pewno po wyborach. Kampania jest niezwykle intensywna i debaty, konferencje, chodniki,
pomysł
targi.
Dalszego zacieśnienia Unii Europejskiej i centralizacji władzy. Dobry kierunek, zły kierunek.
To jest coś, o czym trzeba dyskutować. Jest na przykład w kwestii polityki zagranicznej zawsze pytanie o to, jak sprawić, żeby Unia była skuteczna, żeby to nie były długie dyskusje, żeby to operacyjnie dobrze działało.
Czyli kierunek przenoszenia kompetencji to jest dobry kierunek.
Na przykład Fundusz Odbudowy jest nowym rozwiązaniem. Jest. Pieniądze na odbudowę europejskich gospodarek, wspólne zadłużanie się, to jest pogłębianie integracji. Jestem za tutaj.
A kto będzie ten dług kontrolował?
Dług kontrolują, na razie poziom długu kontroluje Rada Unii, poszczególne kraje. No i to jest moim zdaniem dobry mechanizm, bo trzeba się zgodzić na ten, tak jak było z Funduszem Odbudowy i ratyfikowały to najczęściej parlamenty, więc tutaj była nad tym kontrola.
I tu stawiamy kropkę. Maciek Dula, lider
Dziękujemy,
Lewicy.
Panie redaktor, zabraliśmy trochę czasu.
Zabraliśmy czas, jak zwykle, 8:37. Lider listy Lewicy w Krakowie, panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
Do usłyszenia. Teraz do studia wraca Jaśmina Nowak.
Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
Radio wnet.
Reklama.
Autopromocja.
Cienie w jaskini. W środę o godzinie 20:00 reaktywacja Mrocznych i Niezależnych. Poetycko, mrocznie, bajronowsko. Opowiada Tomasz Wybranowski.
Była autopromocja.
Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać.
Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank.
Po reklamie.
Ósma 38, poranek wnet trwa. Już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem, dr Michał Patryk Sadłowski, ekspert do spraw obszarów posowieckich związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Instytutem Prawa Wschodniego. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Etniczni Ormianie zostali zmuszeni do ucieczki po tym, jak Azerbejdżan przeprowadził w pozostającym od lat przedmiotem sporu regionie błyskawiczną ofensywę. I proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, ile osób opuściło Górski Karabach?
Według informacji, które pojawiły się wczoraj wieczorem w Armenii, Górski Karabach, tą część ormiańską, oczywiście Górskiego Karabachu, opuściło około 20 tysięcy ludzi, czyli być może jest to około 20% z tej ludności, która znajdowała się tam po zakończeniu II wojny karabaskiej, no do września 2023. Także no, to jest dość znaczna liczba, bo mówimy o praktycznie 1/5 populacji danego regionu, a w skali Armenii jest to również znaczna liczba, ponieważ Armenia liczy około oficjalnie 3 miliony, natomiast no nieoficjalnie gdzieś z 2 miliony 800, 2700, co powoduje, że 20 tysięcy jest poważnym wyzwaniem humanitarnym. Natomiast oczywiście gra się to, czy o to, czy tą ormiańską część Górskiego Karabachu opuści cała ludność ormiańska, czy też struktury międzynarodowe, społeczność międzynarodowa, a przede wszystkim czy główne mocarstwa, takie jak na przykład Stany Zjednoczone, czy też Francja, spowodują, wpłyną na Rosję, być może na Azerbejdżan, żeby wysłać tam jakąś misję obserwacyjną, która by pozwoliła no, ustabilizować te warunki, sytuację i żeby tam Ormianie zostali, nie mieszkali, bo no, w przeciwnym razie być może będziemy mieli, nie daj Boże, do czynienia z czystką etniczną. Tak? I to jest, no, to jest już poważne naruszenie prawa międzynarodowego i też no, to będzie katastrofalne i dla Gruzji, i dla Ukrainy, bo jeżeli w jednym państwie będzie można takie coś zrobić, to później inne państwa, inne mocarstwa będą to stosować na innym terytorium.
No właśnie, a jak można ocenić te rosyjskie wpływy na Kaukazie? Bo coraz częściej mówi się o tym, że one w pewien sposób zanikają, że dzisiaj już Kreml, Władimir Putin nie ma tak dużo tam do powiedzenia.
Znaczy powiem tak, to zależy od eksperta, to zależy pewnie od jego afiliacji, to zależy od punktu widzenia. Z jednej strony widzimy, że Rosja osłabła z powodu zaangażowania na Ukrainie, z powodu zaangażowania w swoim kierunku zachodnim. Widzimy, że Rosja pewne rzeczy sobie skąpialnie odpuszcza. Z drugiej strony Rosja wzmocniła się, na przykład Gruzja. Tak? Gruzja prowadzi politykę zagraniczną z punktu widzenia Rosji korzystną. Tak? Gruzja nie wprowadziła sankcji przeciwko Rosji, Gruzja jest krajem tranzytowym, gdzie Rosja obchodzi sankcje, Gruzini, a bardziej gruziński rząd żyją na handlu z Rosją, na obchodzeniu sankcji, tak? I też mają pewnie jakiś jeszcze wpływ, Rosja ma wpływ na stosunki wewnętrzne w Gruzji, więc to jest taka sytuacja. Z drugiej strony Ilham Alijew był dwa dni przed inwazją na Ukrainę w Moskwie. Rosja handluje z Azerbejdżanem surowcami, część tych surowców Azerbejdżan sprzedaje do Europy. Mieliśmy do czynienia z rosyjskimi siłami pokojowymi, chociaż to de facto jest wojsko rosyjskie w Karabachu. Nie wiemy do końca jeszcze, czy ten atak na Karabach, likwidacja tego państwa separatystycznego, czy quasi państwa, czy to nie było dokonane czasami w takim porozumieniu azerbejdżańsko-rosyjskim. Nie mamy jeszcze pewności. No ale faktycznie Rosja jest słabsza w takim wymiarze geopolitycznym i to powoduje, że Azerbejdżan czy Turcja mogą dokonać pewnej rewizji stosunków. Czyli tylko pytanie, czy ta rewizja będzie dokonana w ten sposób, że będą chcieli Rosję zupełnie rzucić z Kaukazu, bo dużo komentatorów zapomina, że wyrzucenie Rosji z Kaukazu zupełnie to jest wielkie zagrożenie na przykład dla Armenii i ludności chrześcijańskiej. Armenia w ogóle może być zniszczona jako państwo i pytanie, czy Turcja i czy Azerbejdżan, czy Iran dopuszczą inne mocarstwo zachodnie, tak? I tu są wielkie problemy. Francja to widzi i zdecydowała się otworzyć konsulat wczoraj na południu Armenii, ponieważ widzi pewne zagrożenie dla terytorialności, integralności terytorialnej Armenii na południu, więc...
Jeszcze na moment, panie doktorze, zostańmy tutaj przy Turcji i przy Iranie, bo to chyba są teraz, można powiedzieć, tacy dwaj najwięksi gracze, których interesy po prostu ścierają się w tym regionie. Jakie właśnie to są konkretnie interesy i jak to może przełożyć się na region, jeżeli chodzi o Turcję i o Iran?
Znaczy Turcja chciałaby mieć największą moc sprawczą na region Kaukazu Południowego. Chciałaby mieć, jeżeli to się da, bezpośrednie połączenie i kolejowe, i drogowe, taki korytarz łączący ją z Azerbejdżanem i dalej z Azją Centralną, z Chinami, z Indiami, tak? To, czyli chciałaby mieć ułatwioną jakby wizję też handlowania i bytności w tym regionie. Turcji też nie zależy na tym, żeby były tam silne Stany Zjednoczone czy struktury zachodnie, więc to już jest kolejna rzecz, która na przykład łączy łączy Turcję i Iran, tak paradoksalnie, chociaż Turcja jest państwem NATO, ale no nie do końca Turcja godziła się być może na obecność na przykład amerykańską czy francuską na terenie Armenii, tak? To jest też poważne wyzwanie. No a dla Iranu wzmocnienie Turcji jest zagrożeniem, tym bardziej, że duża część ludności północnego Iranu to są Azerowie, Azerbejdżancy, tak? I to też jest problem taki etniczno-polityczny, geopolityczny, jest problem religijny. No i pytanie, czy te państwa takie właśnie jak Rosja, jak Iran, Turcja, na przykład nie skonstruują jakiejś takiej koalicji regionalnej, antyzachodniej, żeby po prostu wyrzucić stamtąd Zachód zupełnie i podzielić ten region. No oczywiście, kto będzie najbardziej poszkodowanym, no nie daj Boże, będzie Armenia, tak? Tutaj w tym przypadku jako państwo najmniejsze, najsłabsze. No i państwo, jedyne państwo chrześcijańskie, tak można powiedzieć, bo tam najbardziej wysunięte na południu Kaukazu Południowego właśnie to jest Armenia i o to się toczy konflikt. A Armenia jakby praktycznie każdemu przeszkadza i każdy chciałby kontrolować tę Armenię albo mieć po prostu zainstalowane władze w Armenii, które były posłuszne. Natomiast te władze nie są posłuszne, bo to są władze wybrane jednak w wyborach no trudnych, ale jednak demokratycznych, tak? I to jest wielki problem, bo też Armenia jest no, jedynym państwem, tak najbardziej, można powiedzieć, aktualnie, biorąc pod uwagę te standardy oczywiście regionalne, najbardziej demokratycznym państwem.
A jakbyśmy mogli spojrzeć na możliwe scenariusze? Chodzi o to, czy Azerbejdżan uzyskał już swoje cele, można tak założyć, czy może to jest dopiero pewien początek, to jest dopiero preludium?
Czy można powiedzieć, że z jednej strony uzyskał, natomiast to też jest reżim autorytarny i być może do utrzymania władzy tam będzie cały czas potrzebny konflikt. Ja się tego obawiam, że Azerbejdżan się nie zatrzyma i to będzie powodowało, że kolejne mocarstwa będą musiały być zaangażowane w regionie, bo rzecz jest prosta, znaczy rzecz jest bardzo prosta w tym sensie, że jeżeli Azerbejdżan i Armenia by się dogadały same, to mocarstwa miałyby ograniczone pole manewru, tak? Miałyby ograniczone pole manewru w tym sensie, że nie mogłyby wpływać ani na Baku, ani na Rywań i zapanowałby pokój. Natomiast też obciążenie historyczne, strach, obawy i też ingerencje innych mocarstw powodują, że no, rozwój wydarzeń może być trudny. Od rozbioru Armenii, od ataku na Armenię Południową, no, po nawet wyrzucenie Rosji i wejście tam Stanów Zjednoczonych, bo one są już coraz bardziej aktywne i no też Armenia jest też takim sprawdzianem, bo jeżeli się okaże, że Zachód nic tam prawie nie zrobi dla ratowania państwowości Armenii, nie mówię o Karabachu, mówię o Armenii, no to będzie zły przykład i dla Gruzji, która już padła geopolitycznie w ręce Rosji, no i też dla Ukrainy, no bo jeżeli Rosja teraz gra na osłabienie Ukrainy, zmęczenie jej, tak, i też wywrócenie sytuacji wewnątrzpolitycznej w Ukrainie, żeby Ukraina poszła takim wariantem gruzińskim, no pytanie, na ile to jest możliwe, tak, no to jeżeli też w takim państwie jak Armenia się okaże, że ono upadło, bo miało wizję dołączenia do Europy, modernizacji stosunków, a Zachód w ogóle nie pomógł, nie zaangażował swoich sił, środków, dyplomacji, no to wie pani redaktor, no to będzie miał to przełożenie, tak? To są takie czarne scenariusze, ale lepiej w geopolityce mówić o czarnych scenariuszach, a dopiero później o tych lepszych.
To zdecydowanie prawda, powiedział dr Michał Patryk Sadłowski, związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Instytutem Prawa Wschodniego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
Mamy 8:48, mamy za kilka chwil. Połączymy się z doktorem Konradem Zasztoftem, który dopiero wczoraj wrócił z Azerbejdżanu, więc jeszcze opowiemy o tym, jak i co mówią właśnie obywatele Azerbejdżanu, jak wygląda ta sytuacja konkretnie właśnie już z perspektywy Kaukazu, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki i widzę, że na liście jest między innymi Sting. W takim razie posłuchajmy, a za moment połączymy się z doktorem Konradem Zasztoftem. 8.58, a z nami jest już dr Konrad Zasztoft, Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed momentem rozmawialiśmy z doktorem Michałem Patrykiem Sadłowskim. Mówiliśmy między innymi o tym, że fala uchodźców z Górskiego Karabachu przybyła już do Armenii, ale pan dopiero wczoraj wrócił z Azerbejdżanu. Proszę powiedzieć, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy właśnie Azerbejdżanu? Co mówią obywatele Azerbejdżanu? Jak ta sprawa jest komentowana?
No tak, ja mogę powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy Baku, stolicy, bo tam byłem, tak, oczywiście nie jest to blisko do samego Karabachu. Natomiast no, jakie są komentarze? Przede wszystkim jest to inaczej, te wydarzenia komentowane są niż to, co się wydarzyło dwa lata temu, czyli ta tak zwana druga wojna karabaska, tak, czyli to była wówczas, no, była to poważna operacja wojskowa, konflikt zbrojny na dużą skalę, tak, gdzie armia Azerbejdżanu zdołała przejść przez kilka linii obrony nieuznawanej Republiki Górskiego Karabachu. Tam no to się skończyło sukcesem Azerbejdżanu, tak, ale okupionym no, olbrzymią liczbą ofiar, tak, po obu stronach, po ormiańskiej, ale także po azerbejdżańskiej. No tutaj ta, mimo tej przewagi wojskowej, Azerbejdżan jednak też stracił, tutaj mówi się o dwóch czy nawet trzech tysiącach żołnierzy, którzy zginęli, tak, podobnie zresztą po stronie ormiańskiej. W tej chwili to była operacja na mniejszą skalę, bo tutaj już Ormianie specjalnie nie mieli militarnie szans obronienia tych kilku miejscowości, które pozostawały w ich rękach. Natomiast no, mówi się też o tym, że no, ona została przeprowadzona tak bardzo ostrożnie, tak aby rzeczywiście zniszczyć tylko te obiekty wojskowe i rzeczywiście no, pozbawić Ormian możliwości militarnej obrony tego regionu, ale nie tak, żeby, znaczy starając się, żeby tutaj nie było strat ludności cywilnej. No i co chyba rzeczywiście się udało, bo no też ta armia Azerbejdżanu nie weszła do Stepana Kertu czy Han Kendi, jak to brzmi nazwa tej stolicy regionu po azersku. Czyli jakby no nie było zbyt wiele kontaktów z tą ludnością cywilną. No i też nie ma tak, jeszcze bym dodał, że nie ma takiego triumfalizmu Azerbejdżanu, który był widoczny dwa lata temu po tej wojnie w 2020 roku, to no to była euforia, po prostu taki wybuch entuzjazmu z powodu tego zwycięstwa w wojnie. W tej chwili niczego podobnego nie ma. Zresztą też zmienia się retoryka władz w odniesieniu do Ormian, tak, bo jeszcze powiedzmy do tej operacji, no tutaj mówiono o tym, że to są te siły Ormian w Górskim Karabachu, tak, to są terroryści, czy że generalnie Ormianie tam to są terroryści. W tej chwili no już mówi się, używa się raczej terminu mniejszość ormiańska w Azerbejdżanie, czyli no zdecydowanie jest taka zmiana, złagodzenie tej retoryki, czego celem no oczywiście jest Azerbejdżanowi zależy w tej chwili, żeby jednak przynajmniej część Ormian pozostała tam, żeby właśnie nie padły te zarzuty o to, że celem tej operacji była czystka etniczna.
No właśnie, ale to jeszcze może na moment, bo to jest bardzo tak naprawdę najciekawszy chyba i też kluczowy ten aspekt społeczny. Tutaj powiedział pan o pewnym złagodzeniu i takiej narracji ze strony rządu, ale sami Azerowie, jak oni podchodzą do etnicznych Ormian? Czy jest szansa na to, że po prostu jakoś w jakiś sposób ci Ormianie, którzy zostali no, zmuszeni do ucieczki, zaklimatyzują się po prostu w Azerbejdżanie?
Bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, czy jest szansa, że jakaś część z Ormian tam pozostanie, przyjmie obywatelstwo azerskie i rzeczywiście będzie tam mogła jakoś w miarę normalnie funkcjonować. Oczywiście no, nie ma szans, żeby to było zupełnie normalne funkcjonowanie, bo ten proces pojednania dwóch narodów no, nawet przy najbardziej optymistycznych założeniach będzie niezwykle trudny. Natomiast no, jeśli chodzi o Azerów, no, to tutaj jest dużo duża różnica między starszym pokoleniem, czyli tymi, którzy no nawet w Baku, tak, gdzie była bardzo duża liczba Ormian mieszkała do tego konfliktu o Górski Karabach, tak, potem zostali wygnani stamtąd. No ale ci starsi ludzie jeszcze pamiętają tych Ormian i tak naprawdę no, w tej chwili, kiedy już po stronie azerskiej nie ma tego żalu, tak, bo rzeczywiście no, swój cel polityczny Azerbejdżan i Azerowie osiągnęli, no to w tej chwili, że tak powiem, oni wspominają, że tak w zasadzie to nie było między nimi na poziomie takim międzyludzkim konfliktu, że było bardzo wielu mieli przyjaciół wśród Ormian. Natomiast jeśli chodzi o młodsze pokolenia, no to tutaj sytuacja jest inna, bo te nowe generacje, one nie miały w ogóle fizycznie do czynienia z Ormianami, więc jedyne, co wiedzą o Ormianach, to jest właśnie z tej oficjalnej propagandy, która no nierzadko budowała taki wizerunek wroga. No a osobistych kontaktów oni no, nie mieli żadnych, tak? Więc to dla tych młodszych pokoleń to będzie znacznie trudniejsze.
I my na pewno jeszcze w stronę Kaukazu będziemy zerkać. Bardzo serdecznie dziękuję dr Konrad Zasztow z Zakładu
dziękuję
Islamu
bardzo.
Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Był gościem Poranka Wnet. To drodzy Państwo, powoli już poranek dobiega końca, ale oczywiście warto zostać razem z nami. Dzisiaj jeszcze cały dzień ciekawych rozmów związanych i z polską polityką, ale także z wydarzeniami na świecie. To jeszcze garść podziękowań. Wojciech Piątek zrealizował Poranek Wnet, wydał Mikołaj Murkociński. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję, że byliście Państwo razem z nami. Za kilka chwil pojawi się Jakub Duszak, a to już oznacza wiadomości w Radiu Wnet, bo na zegarze wybije punktualnie godzina 9:00.
Radio Wnet.
Reklama.
Ulicami historii. Podcast Radia Wnet. Każda ulica ma swoją opowieść. Posłuchaj rozmów o ulicach i ich patronach. Odkryj historię Polski krok po kroku, ulicę po ulicy. Nie przegap żadnego odcinka. Słuchaj nas na antenie Radia Wnet i szukaj ulicami historii w swojej aplikacji do podcastów. Odwiedź stronę podcastu na wnet.fm.
Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Już niedługo porozumienie w sprawie ukraińskiego zboża, zapowiada minister rolnictwa Maciej Gdula o narracji dwóch wiodących partii względem migrantów oraz Donald Trump znów winny, orzekł nowojorski sąd. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus powiedział, że Polska jest na ostatniej drodze negocjacyjnej z Litwą w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża. Na konferencji prasowej po rozmowie z ministrem rolnictwa Ukrainy wyjaśnił, że chodzi o przeniesienie kontroli z granicy polsko-ukraińskiej do portu na Litwę. To jest kwestia technicznych spraw, by to dograć. Zaznaczył, podobne kontrole mają być przeniesione do portów niemieckich. Zboże będzie zabezpieczone, by nie wróciło do Polski. Migracja jest koniecznością, mówił w Poranku Wnet poseł Lewicy profesor Maciej Gdula.
Nie jest tak, że możemy nie mieć migrantów. No wyobraźmy sobie, że milion ludzi, obcokrajowców, którzy pracują w Polsce, jutro wyjeżdża i przestają wpływać składki do ZUS-u z ich pracy. PiS i Platforma straszą migracją, straszą napływem osób z innych krajów. To jest moim zdaniem płytkie, to jest niebezpieczne, bo to się może odbić na tych ludziach, którzy już w Polsce są.
Mówił poseł Lewicy profesor Maciej Gdula. Cała rozmowa na Wnet.fm. Realizacja CPK zniszczy porty lokalne. Ta budowa jest z pogwałceniem wszelkich racjonalnych trendów rozwoju transportu lotniczego na świecie, twierdzi opozycja. To bzdura, odpowiedział w Poranku Wnet wiceminister infrastruktury, pełnomocnik do spraw CPK Marcin Chorała.
Obecnie w Polsce mamy nienormalny system infrastruktury lotniskowej, ponieważ właśnie mamy tylko małe regionalne lotniska, a nie mamy takiego dużego na miarę naszego kraju. Port lotniczy Chopina jest pod tym zdecydowanie za mały, to jest 40 lotnisk w Europie. A to powoduje, że te małe lotniska są wygrywane przez zagraniczne sieci, linie lotnicze, zwłaszcza linie niskokosztowe, a zwłaszcza tą jedną irlandzką, która po prostu zawiera z nimi umowy na takich zasadach, że one dopłacają, de facto dotują, a pośrednio polski podatnik.
Mówił pełnomocnik do spraw CPK Marcin Chorała. Trump winny byłemu prezydentowi zarzuca się nielegalne zawyżanie wartości jego majątku. Sędzia Arthur Engoron z Sądu Stanowego na Manhattanie nakazał unieważnienie certyfikatów biznesowych firmy rodzinnej Trumpa i innych pozwanych. Nałożył też sankcje na jego prawników za przyczynianie się do haniebnego postępowania ich klientów i przedstawianie niedorzecznych argumentów prawnych w trakcie rozprawy. Prokurator generalna Letitia James pozwała Trumpa we wrześniu ubiegłego roku, zarzucając mu, jego dorosłym dzieciom oraz firmie powtarzane przez 10 lat kłamstwa na temat wysokości ich aktywów i majątku netto, aby uzyskać lepsze warunki kredytów bankowych i ubezpieczeń. Trump zapowiedział odwołanie się od tego orzeczenia. Speaker kanadyjskiej Izby Gmin Antony Rota zapowiedział, że ustąpi dziś ze stanowiska w związku z uhonorowaniem w parlamencie ukraińskiego weterana dywizji SS Galicen Jarosława Hunki, poinformowała agencja Reutera. Rota składa dymisję pod naciskiem polityków kanadyjskich oraz międzynarodowej opinii publicznej. Wcześniej nie zamierzał ustępować, lecz przepraszał za incydent. W piątek podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie w Ottawie speaker Antony Rota zwrócił się do siedzącego na galerii dla gości 98-letniego Jarosława Hunki i przedstawił go jako ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość z Rosjanami. Na słowa Roty oburzeniem zareagowały między innymi kanadyjskie środowiska żydowskie. Brazylijski portal Forum przypomniał, że poza zabiciem tysięcy Żydów formacja SS Galicen była też odpowiedzialna za zamordowanie tysięcy Polaków. Jednym z najbardziej znanych mordów na Polakach jest masakra w Hucie Pieniackiej. Liczbę ofiar tej zbrodni ocenia się na od 700 do 1500. Na żądanie Rosji polskie władze ścigały lidera czeczeńskiego rządu na uchodźstwie Achmeda Zakajewa, twierdzą autorzy serialu Reset, powołując się na notatkę MSZ z 2010 roku. W najnowszym odcinku serialu wyemitowanym w TVP Info ujawniono dokument, w którym rosyjski dyplomata oczekuje od Polski stanowczej reakcji na planowany przyjazd Achmeda Zakajewa do naszego kraju. We wrześniu 2010 roku w Pułtusku odbywał się Światowy Kongres Narodu Czeczeńskiego. Pismo w sprawie kongresu skierował do MSZ w marcu 2010 roku ówczesny wicemarszałek Senatu Zbigniew Romaszewski. Michał Rachoń powiedział, że Radosław Sikorski za pośrednictwem swoich wiceministrów skierował do Zbigniewa Romaszewskiego odpowiedź, w której jasno pisze, że państwo polskie w żaden sposób nie zamierza wesprzeć tej inicjatywy, bo miałoby to spowodować pogorszenie stosunków z Federacją Rosyjską.
Prognoza pogody.
W dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura maksymalna od 24 stopni miejscami na wybrzeżu do 26-27 na pozostałym obszarze kraju.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, bardzo dobre wejście Roberta Lewandowskiego w meczu zaległym Ligi Hiszpańskiej. Majorka 2-2, Lewandowski wchodzi w 58 minucie, bardzo przytomnie przypuszcza piłkę, którą Rafinha posłał w pole karne, do bramki strzela Ferrin Lopez i mamy gola na 2-2. Wcześniej Murigi prac dla Majorki, a Rafael i właśnie Lopez dla Barcelony. Polak pokazał całą swoją jakość i inteligencję, napisała Marka, a więc nie musiał grać od pierwszej minuty, by rzeczywiście udowodnić, że jest cały czas w bardzo dobrej formie. W niezłej również Arkadiusz Milik. Juventus Turyn wygrywa z Lecce 1-0. Gola strzela właśnie reprezentant Polski w 59 minucie. Cały mecz w bramce rozegrał Wojciech Szczęsny. No i lepiej od ostatniego fatalnego występu przeciwko Sassuolo w weekend. Tyle, że Szczęsny nie miał w tym meczu z Lecce zbyt dużo pracy. Grzegorz Krychowiak oficjalnie zakończył reprezentacyjną karierę. Napisał w swoich mediach społecznościowych, iż rozstaje się z reprezentacją Polski, między innymi także po rozmowie z Michałem Probierzem, który pewnie zasugerował, iż nie widzi Krychowiaka w swojej kadrze. To też pewnie przyspieszyło decyzję Grzegorza Krychowiaka o rozstaniu się z reprezentacją Polski. Od razu PZPN wysłał taki sygnał, że Krychowiak może liczyć na mecz pożegnalny. Przypomnijmy, że Grzegorz Krychowiak rozegrał 100 meczów dla reprezentacji Polski, ten ostatni przegrany na wyjeździe z Albanii. Debiutował w 2008 roku i no przede wszystkim świetnie grał podczas Euro 2016, gdzie był podstawowym piłkarzem, jednym z najlepszych w kadrze Adama Nawałki. Cały czas oczywiście gra dla swojego klubu saudyjskiego Abhal, gdzie trenerem jest Czesław Michniewicz. Wczoraj rozegrano mecze, nie wszystkie, ale większość 1/32 piłkarskiego Pucharu Polski. W najciekawszych Jagiellonia pokonała Śląsk 2-0, dwa bardzo ładne gole. Nenes i Jesus Imaz. Także między innymi Widzew wygrał na wyjeździe w Knurowie z Concordią 4-0. Piast Gliwice rozgromił Wieczystą, którą prowadzi Sławomir Peszko. Także 4-0. Wisła Puławy wygrała z Chrobrym 3-1. Polonia Warszawa na wyjeździe w Częstochowie ze Skrą 3-2. W najciekawszym dzisiejszym meczu GKS Katowice zagra z Górnikiem Zabrze. Jeszcze doniesienie z koszykówki. Koszykarze Legii są na dobrej drodze do awansu do elitarnej Ligi Mistrzów. W fazie wstępnej eliminacji pokonali szwajcarski Fribourg 70-59. Finał turnieju kwalifikacyjnego zostanie rozegrany w sobotę. Najwięcej punktów w meczu ze Szwajcarami zdobył Arik Holman 14. A przypomnijmy, że udział w koszykarskiej Lidze Mistrzów ma